Rozmowa o braku wolności słowa, o wszechobecnej cenzurze. Kochani słuchacze, zaczynamy więc od tej nieszczęsnej cenzury. Przy mikrofonie Agnieszka Wrocławska, słuchacie Państwo Polskiego Radia 1030 AM, popołudniówki. Proszę Państwa, najpierw mieliśmy 2 lata terroru covidowego, obowiązywała nas jedna jedyna narracja covidowa, a teraz jedna jedyna narracja antyrosyjska. Niemodne są działania antywojenne, o czym przekonał się doktor historii pan Leszek Sykulski. Z tą wybitną postacią polskiej sceny politycznej postaram się, proszę Państwa, porozmawiać w przyszłym tygodniu. Natomiast dzisiaj równie ciekawy gość, prezes Fundacji Inicjatywa Przeciw Cenzurze, dziennikarz i założyciel telewizji internetowej Emisja TV, Piotr Korczarowski. Witam Cię bardzo serdecznie, Piotrze. Halo, halo.
Witam Cię serdecznie, witam wszystkich naszych słuchaczy. Dzień dobry Państwu.
Która u Ciebie godzina?
No, zbliża się 23, ale to nic nie szkodzi, dlatego że tutaj u nas w Polsce cały czas gorąca atmosfera i naprawdę jest o czym mówić, także każda godzina jest dobra, żeby rozmawiać o naszych polskich sprawach.
Skąd taka inicjatywa przeciw cenzurze?
No to jest dobre pytanie. Ja na jednym z wystąpień w Sejmie, podczas któregoś z kolei posiedzenia parlamentarnego zespołu do spraw wolności słowa, powiedziałem, że słuchajcie, jeśli w ogóle mamy takie czasy, że podobne organizacje jak moja są potrzebne, że jest jakaś potrzeba, żeby zakładać fundacje czy stowarzyszenia, które są przeciw cenzurze, to sam już ten fakt świadczy, że mamy problem. Dlatego, że w normalnych czasach nikomu do głowy nie przychodzi, żeby walczyć z cenzurą, bo jakby to nie jest cel sam w sobie. No nikt przy zdrowych zmysłach nie wstaje rano któregoś dnia i myśli, a założę sobie takie stowarzyszenie. No więc skoro taka nasza fundacja powstała, a to nie jest jedyny podmiot w Polsce tego typu, to znaczy, że mamy problem. Problem polega na tym, że od wielu, wielu lat korporacje międzynarodowe, głównie amerykańskie, próbują moderować dyskusje w swoich płaszczyznach, w ramach swoich portali społecznościowych, blokują dostęp ludzi do informacji. Nie można normalnie rozmawiać na tematy, które nas dotyczą. Tematy takie jak zdrowie, jak wojna, jak gospodarka, jak kwestia obyczajów, jakieś właśnie LGBT, rodzina, pedofilia. W ogóle nie można pewnych rzeczy podnosić za dyskusję. Ja na przykład ostatnio zostałem zbanowany przez Facebook na miesiąc za sam fakt, że udostępniłem artykuł o samobójstwach mężczyzn w Polsce. Jak się okazuje, na Facebooku nie można w ogóle mówić na temat samobójstw, nawet jeśli się podaje statystyki, bo zgodnie z wytycznymi tak zwanych społeczności, czy standardów społeczności tych wszystkich mediów, cała rzeczywistość, o której ma być różowa, kolorowa, puszysta, pogodna, wszystko ma być zalajkowane, polubione, splusowane, wszystko ma być cudowne i no, w samych tęczowych kolorach, tymczasem rzeczywistość taka nie jest. No i na domiar złego ostatnio w Polsce, jakbyśmy mieli mało problemów z cenzurą związanych z tak zwanym Big Techem, to jeszcze zaczynają powracać najgorsze praktyki z czasów PRL-u, bowiem rząd w Polsce, rząd Prawa i Sprawiedliwości próbuje siłowo wytresować obywateli na okoliczność tego, co mają myśleć o kluczowych zagadnieniach w państwie, takich na przykład jak polski stosunek do wojny na Ukrainie. No i tutaj mógłbym bardzo dużo na ten temat mówić właśnie o sytuacji bieżącej.
Piotr, wspomniałam wcześniej, że 2 lata obowiązywała nas pewna narracja covidowa. Jedna jedyna. Teraz mamy właśnie narrację, która nas obowiązuje, jeśli rozmawiamy na temat wojny rosyjsko-ukraińskiej, czyli narracja antyrosyjska. Wszyscy ci, którzy są propokojowi, którzy, tak jak na przykład doktor historii Leszek Sykulski, wypowiada się przeciwko tej wojnie, jak antywojenną organizację założył, tak? Doświadczają oni pewnego prześladowania, blokowania, on został nawet zwolniony z pracy. Jak ty się do tego odnosisz jako dziennikarz?
No, nie mogę się do tego inaczej odnieść, niż stwierdzić po prostu, że jest to coś strasznego, dlatego że ja w ogóle mam przekonania czysto wolnościowe i zawsze powtarzałem, że na przykład od oceny pracy dziennikarza są czytelnicy, widzowie, słuchacze, a nie jakieś instytucje cenzorskie, takie czy inne. Służby specjalne jakieś. Nie ma opcji takiej, żeby w państwie normalnym i poważnym, ale jednocześnie szanującym wolność, w jakikolwiek sposób moderować te dyskusje. Dlatego, że no właśnie COVID był cudownym przykładem, który nam bardzo mocno uzmysłowił, że tak naprawdę my się nie mierzymy z jednym konkretnym przeciwnikiem. W tej chwili żyjemy w świecie, w którym mamy do czynienia po prostu ze swego rodzaju porozumieniem między wielkim kapitałem a grupami politycznymi. Oni wszyscy grają do jednej bramki, żeby 95% wszystkich obywateli Ziemi po prostu trzymać krótko, przepraszam za słowo, ale tu trzeba już mocno mówić, trzymać ich za mordę, żeby ludzie bali się w ogóle odezwać. No i właśnie to się zaczęło od COVID-u, kiedy sama sugestia, że może pewne praktyki nie są na miejscu, że może pewne praktyki mogą nie przynieść nic dobrego, oznaczała już po prostu starcie z systemem, starcie z politykami, czasem nawet starcie ze służbami. Tu już powinna się wszystkim zapalić taka lampka ostrzegawcza, że jest coś naprawdę bardzo niedobrego, bo jeśli COVID był czymś zupełnie nowym i od początku narracja była taka, że to jest zupełnie inny wirus niż wszystkie pozostałe, że my nie wiemy, jak z nim do końca walczyć, my nie bardzo wiemy, jakie procedury zastosować, no to w momencie, kiedy zaczęto wcielać jakieś procedury, a pojawiła się grupa ludzi, która zaczęła wskazywać, także lekarzy, że może to nie jest dobra droga i im się zamykało natychmiast usta i robił to zarówno rząd, jak i główne korporacje zajmujące się no, mediami społecznościowymi po prostu, czyli takie korporacje jak Google, jak Meta, czyli właściciel Facebooka i tam jeszcze kilka innych, to już wskazywało, że mamy bardzo duży problem nie tylko z wolnością słowa, ale w ogóle z tak zwaną debatą publiczną. Bo jeśli blokuje się samą debatę, ja nie mówię już o przeciwnikach, ale jeśli na przykład sama kwestia powiedzmy szczepień, ja nie jestem ani za szczepieniami, ani przeciwko szczepieniom, uważam, że każdy powinien sobie podjąć samodzielnie taką decyzję, ale jeśli na przykład na ten temat nie można rozmawiać, tylko się mówi szczepisz się albo my cię zaszczepimy siłowo, to ja widzę już ten niebezpieczny taki no w zasadzie precedens, dlatego że to już jest bardzo silny wstęp do dyktatury i to takiej międzynarodowej. Ale mówię o tym dlatego, że właśnie w COVID-zie to było bardzo jaskrawo widoczne, że wtedy każdy, kto ośmielił się tylko zadać nawet pytanie, czy to aby na pewno słuszna praktyka, czy to, że zamykamy gospodarkę, czy to, że zmuszamy ludzi do szczepień, że ograniczamy przestrzeń publiczną, że segregujemy ludzi na zaszczepionych i niezaszczepionych, że próbujemy wystawiać jakieś paszporty covidowe, że regulujemy ruch międzynarodowy i tak dalej. Każda taka sugestia powinna po prostu zostać wrzucona do dyskusji ogólnej, publicznej i ludzie powinni po prostu na bazie swojego doświadczenia wymieniać się uwagami, stwierdzać,
doświadczeniami.
Że na podstawie, tak, doświadczeniami po prostu, że jedni by uważali, że to jest dobre, inni by uważali, że jest złe. Generalnie zwykle jest tak, że wygrywa ta koncepcja, która po prostu ma większość zwolenników. I ja wcale nie twierdzę, że nie wygrałaby rządowa narracja, bo propaganda była bardzo duża. Ale jednocześnie, jeśli mamy do czynienia z ogromną propagandą i sforsowaniem pewnej koncepcji, a z drugiej strony niszczy się w sposób po prostu bezprecedensowy każdy głos przeciwny, no to już są praktyki totalitarne. I teraz przechodząc z COVID-u wprost do wojny, tak jak to się stało dosłownie na naszych oczach. Wojna zakończyła pandemię. Od momentu ataku Rosji na Ukrainę nikt już nie mówi o pandemii, więc to samo dotyczy kwestii ukraińskiej. Dziś każdy w Polsce, kto w jakikolwiek sposób już, ja nie mówię, że w ogóle, bo to jest w ogóle już niewyobrażalne, że ktoś w Polsce by się ośmielił, chociaż jednym zdaniem powiedzieć publicznie, że on popiera Rosję. Był na przykład człowiek, który w pierwszych miesiącach wojny wywiesił jakąś flagę z literą Z, ze swojego balkonu, no to wpadła mu policja do domu, go aresztowali i tak dalej. Czyli to, że ktoś popiera Rosję, to już jest w ogóle poza dyskusją. To już jest w ogóle takie ciężkie przestępstwo, że w Polsce, jeśli ktoś otwarcie mówi, że popiera Rosję, to może się spodziewać od razu służb, policji, ABW i tak dalej. Ale to represji to mało powiedziane. Represji to mało powiedziane, bo represje to jest pewna forma ograniczania wolności. A ja mówię o tym, że policja wejdzie z buta do domu, wyważy drzwi i powie, że po prostu jesteś aresztowany, bo popierasz bandytę, najeźdźcę i tak dalej. Więc o tym nie mówimy. Wystarczy natomiast zgłosić jakąś wątpliwość, czy aby na pewno nasze nadwyraz duże zaangażowanie po stronie ukraińskiej jest słuszne. Czy aby na pewno to nasza wojna? Czy aby na pewno powinniśmy tak mocno wspierać Ukrainę? Czy to jest fair wobec podatników polskich, że sprzęt wojskowy, który został kupiony za ciężkie miliardy złotych z budżetu państwa na wojskowość, na polskie wojsko, na armię naszą, jest przekazywany za darmo Ukraińcom? Czy to jest w ogóle fair wobec ludzi? Już nie mówiąc o tym, że na przykład jest w Polsce środowisko, które uważa, że co by się nie działo, my powinniśmy stać z boku, obserwować, ogłosić neutralność i tak dalej. Więc, jak mówi właśnie dr Leszek Cykulski, przywódca niedawno założonego polskiego ruchu antywojennego, on agituje i nawołuje za pokojem, czyli nie za Rosją. Za pokojem, za jak najszybszym zakończeniem tego konfliktu na Ukrainie, za wymuszeniem na Ukraińcach, żeby usiedli do stołu z Rosjanami i jeśli ceną tej wojny mają być setki tysięcy ludzkich żyć, gigantyczne problemy gospodarcze, ekonomiczne, inflacja i wszystko inne, to może warto byłoby jednak usiąść do stołu, zwłaszcza, że na wschodzie Ukrainy żyją ludzie, którzy nie chcą być Ukraińcami. Mówią po rosyjsku, mówią tożsamość rosyjską. Ja w ogóle jeździłem na Ukrainę, wielu takich ludzi poznałem, oni nie uważają się za Rosjan, ale poczuwają się do tożsamości rosyjskiej. Oni mówią o sobie, że są Ukraińcami rosyjskiego pochodzenia, oni nie chcą uczyć się ukraińskiego, nie tolerują banderowskich rządów i całej tej narracji reżimu w Kijowie. Ale to już abstrahując od tego. Więc jeśli ktoś w Polsce mówi, że jest przeciwko tej wojnie, jest za tym, żeby Polska się nie angażowała tak, jak robi to teraz, żeby nie wychodziła przed szereg, żeby przynajmniej zachowywała zdrowy rozsądek, tak jak Niemcy to robią, jak robi to Francja, czyli państwa poważne, które robią przede wszystkim dobre interesy, natomiast wsparcie ograniczają do jakichś dyplomatycznych gestów, do jakichś takich, no powiedzmy, przesyłek wojskowych, ale jakiegoś takiego starego, zużytego sprzętu, bo tu tak na marginesie, proszę Państwa, to warto zaznaczyć. Niemcy i Francja wysyłają Ukrainie sprzęt wojskowy ze swoich rezerw. Sprzęt, który stoi po magazynach i najczęściej jest to sprzęt bardzo stary. Ostatnio Francja przekazała Ukrainie pojazdy kołowe opancerzone z lat 70., takie AMX 10RC. Natomiast kiedy na Niemców zaczęto naciskać, żeby przekazali nowe Leopardy, to pojawił się wielki opór. Do tej pory tych Leopardów ich nie przekazali. Mają przekazać, ale tam ledwie kilka sztuk. Natomiast Polska przekazuje Ukrainie sprzęt wojskowy z jednostek liniowych. My nie opróżniamy magazynów, my rozbrajamy armię polską, wojsko polskie, oddając sprzęt, który jest pisany na stan polskich dywizji i oddajemy go Ukrainie. Więc to jest taki tylko jeden punkcik, ja o tym mógłbym godzinę opowiadać, bo o tym też jest szeroka dyskusja, ale właśnie ta dyskusja, czy to jest fair wobec podatników? Czy to jest rozsądne? Czy to nie jest przypadkiem w ogóle zdrada stanu? Czy to nie jest narażanie Polski na niebezpieczeństwo? Jest traktowane w Polsce w tej chwili jak kremlowska narracja, jak bycie na usługach Władimira Putina, jak agitowanie za Rosją i dochodzimy do sytuacji, w której polski patriota, który kieruje się wyłącznie interesem polskim i mówi: nie rozbrajajcie naszej armii, nie wymachujcie mocarstwu atomowemu, jakim jest Rosja, szabelką przed nosem, bo to się może dla nas źle skończyć. Owszem, wsparcie Ukrainie można udzielać na wiele różnych sposobów. Polska poczyniła takie wsparcie wobec Ukrainy, jaki żaden kraj na ziemi swoich możliwościach nie dokonał. Bo cóż z tego, że Ameryka przekazała dosyć nowoczesne uzbrojenie Ukrainie, jeśli w skali Ameryki, budżetu państwa Stanów Zjednoczonych i armii amerykańskiej to jest ledwie kilka procent. Natomiast Polska wypruła się wojskowo z około 1/3 stanu uzbrojenia, już nie mówiąc o kosztach budżetowych, które idą w miliardy złotych. No więc wracając do kwestii cenzury, każdy, kto mówi takie rzeczy, kto w ogóle ośmieli się to dostrzec, ten jest przez służby w kraju traktowany jak zdrajca, jak obcy agent i jest to identyczna sytuacja jak z PRL-u, kiedy ktoś odważył się powiedzieć władzy ludowej, że może te problemy gospodarcze wynikają ze złego zarządzania zasobami, może za bardzo prowadzimy serwilistyczną politykę wobec Moskwy, może towarzysze czerwoni za bardzo na nas naciskają, może lepiej by się dało zarządzać, gdyby władze Polski Ludowej bardziej kierowały się interesem polskim narodowym i trochę się Moskwie postawiły. No i cóż wtedy się działo? Człowiek z automatu zostawał agentem wrogiem imperialistycznego Zachodu, wrogiem państwa polskiego, SB natychmiast mu wjeżdżała do domu, majątek czasem konfiskowano, robiono przeszukania, robiono prowokacje, wszelkie teksty, które się w tym stylu okazywały, były cenzurowane i ludziom zamykano usta w najlepszym wypadku. No i proszę Państwa, w tym momencie mamy powtórkę
z rozrywki.
To jest kopiuj, wklej to, co było w PRL-u, bo robią to ludzie, którzy ten PRL doskonale pamiętają. Ludzie, którzy są u steru władzy w Polsce, nie są młodzi. Jarosław Kaczyński ma już dobre kilkadziesiąt lat i on PRL pamięta doskonale. On tylko takie metody rozumie i takimi metodami nakazuje zarządzać państwem. Więc kopiowanie tych starych metod pokazuje, że jedyne, co się w Polsce zmieniło, to mocodawca. Wczoraj była Moskwa, dziś to jest Waszyngton. Natomiast jeśli chodzi o poziom życia w kraju, to jest to samo, bo tak samo jak władza ludowa cały czas powoływała się na różne patriotyczne akcenty, bardzo często podczas różnych uroczystości państwowych, choćby były komunistyczne, wywieszano biało-czerwone flagi i mówiono, że wszystko to jest interes państwa polskiego, tak samo jest dzisiaj. Prawo i Sprawiedliwość skopiowało wszystkie standardy PZPR-u, czyli wmawia Polakom, że wszystko jest w interesie Polski, że wielki brat zza oceanu nie tylko wymaga, ale jak trzeba, to i pomoże, że przyjaźń polsko-amerykańska jest niezłomna, niepodważalna i nie można jej kwestionować, czyli dosłownie powtórka z rozrywki. Natomiast jeszcze na koniec, ludzie, którzy odważą się powiedzieć, że przecież myśmy już to widzieli. Przecież tak nie może być. Przecież Polska nie reprezentuje interesu narodowego, tylko interes obcych państw.
Tak jest.
Wtedy spotykają się właśnie na razie z represjami. Te represje oznaczają, że na razie jesteśmy w pierwszym etapie, ale już nie w przededniu, nie jeszcze krok przed. Już jesteśmy w pierwszym etapie budowania dyktatury w Polsce, ponieważ Rubikon został przekroczony w tym sensie, że pierwsze redakcje działające jako zarejestrowane podmioty dziennikarskie w polskich sądach, takie jak Telewizja w Realu 24, takie jak tygodnik Myśl Polska, jak tygodnik Najwyższy Czas, potraciły strony internetowe, bo te strony zostały zablokowane przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, dzisiaj ABW, kiedyś SB, na mocy prawa, które mówi, że jeśli coś zagraża bezpieczeństwu państwa, to można to zablokować. Tylko, że właściciele tych stron nie zostali nawet poinformowani, że to zablokowało ABW. Oni dowiadywali się dopiero od operatorów sieci, że na operatorów sieci czy serwerów ABW nacisnęło, aby koniecznie zablokować, podpierając się właśnie tymi zapisami prawa. I te podmioty, no chociażby właśnie rzecz z ostatnich tygodni, Najwyższy Czas, którego redaktorem naczelnym jest Tomasz Sommer, stracił swoją stronę internetową, która była głównym źródłem ich utrzymania. Tygodnik, który wychodzi w Polsce od 30 lat. Żadne oszołomstwo, żadna niszowa gazetka. Wielu ludzi naprawdę zna ten tygodnik, czyta i lubi, bo to jest taka gazetka wolnościowa. Tam zresztą Michalkiewicz pisał, Korwin-Mikke, znane nazwiska. Więc ABW to zablokowało. Do tego się nie można w żaden sposób nawet odwołać, bo nie została doręczona żadna korespondencja, że jest taka decyzja, takie postanowienie. zawiadomienie, nie można dochodzić swoich spraw przed sądem, a kolejnym szczeblem tej układanki, no to jest to, co spotkało Leszka Sykulskiego, tak na jest. Którego zgodnie ze stalinowskim motywem, dajcie mi człowieka, paragraf się znajdzie, wynaleziono jakiś zapis prawny, który mówi, że ten, kto prowadzi działalność gospodarczą, a jednocześnie kanał na YouTube, ma obowiązek zgłosić ten kanał na YouTube do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Mimo, że jest to absurd prawny, dlatego że użytkownik kanału na YouTube nie jest właścicielem tego kanału. Nie jest właścicielem nawet filmów, które tam emituję. Wiem, co mówię, bo prowadzę kanał na YouTube od 12 lat. Właścicielem wszystkich treści na YouTube jest Google. I tylko Google. Niestety. Na to godzi się każdy użytkownik. No więc jeśli państwo polskie chce ścigać ludzi za to, że coś tam nagrywają w internecie na YouTube, to musi się zwrócić do Google'a. Ale tego nie robi. I Leszek Sykulski dostał ostatnio 3 pisma, bo posiada 3 kanały na YouTube, że z uwagi na to, że nie zgłosił tych kanałów do moderowania przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, wymierza się mu łączną karę w wysokości, no plus minus, około, uwaga, 500 000 złotych, bo to jest chyba kwota 140 tysięcy złotych za każdy kanał. 500 000 złotych, to jest jak, no ponad 100 tysięcy dolarów. To jest kwota, no po prostu nie do opisania dla zwykłego po prostu zjadacza chleba. No ale dlaczego taką kwotę się wymierza akurat Leszkowi Sykulskiemu? No dlatego, że nawet jeśli on pójdzie z tym do sądu, a pójdzie na pewno, nawet jeśli będzie trwało postępowanie, obrona i wyjaśnianie, to teraz Leszek Sykulski przez najbliższe lata zajmie się drogą procesową, zajmie się ratowaniem własnego życia przed zapłatą kary, która zrujnuje go kompletnie, a nie budowaniem polskiego ruchu antywojennego.
Dokładnie,
i
także
mamy
to...
po prostu odpowiedź, tak. Mamy odpowiedź na to, że to jest po prostu budowanie dyktatury. Na razie są to miękkie metody represji. Nikogo się jeszcze specjalnie nie bije i nie wtrąca do więzień, chociaż już mieliśmy takie przypadki. Już było parę osób, w tym na przykład Mateusz Piskorski, lider partii Zmiana, który został aresztowany na 3 lata i 3 lata siedział w polskim więzieniu za władzy Prawa i Sprawiedliwości, dlatego że miał poglądy prorosyjskie. Postawiono mu zarzut pracy agenturalnej na rzecz Rosji. Nie udowodniono mu tego przez 3 lata. Nie znaleziono żadnych dowodów na to. I po 3 latach go w końcu wypuszczono, bo już instytucje międzynarodowe zainteresowały się tym. Natomiast wypuszczono go, no i tyle. I nie dostał żadnego odszkodowania za to, żadnego przepraszam, nic. Więc mieliśmy pierwszych więźniów politycznych, ale to są takie na razie jaskółki testujące, na ile naród pozwoli sobie wejść na głowę. Natomiast ja, może mówię to trochę w dramatycznym tonie, ale wierzcie mi państwo, nie przesadzam, dlatego że widzę po trochu, jak system się domyka. Oni czasem robią tak, że robią 2 kroki naprzód i z jednego się wycofują, ale zrobili 2, więc jeden zostaje. Jeśli są protesty bardzo mocne, to się wycofają o krok tylko, a nie o 2. Czyli cały czas w kierunku domknięcia systemu do dyktatury. A to jest już przerażające, bo to nie będzie dyktatura, która obowiązuje w Polsce, tylko oni mają umocowanie nie tylko w wojsku i polityce Stanów Zjednoczonych, ale są przede wszystkim kryci przez międzynarodowy kapitał, który ma swoją emanację na forum ekonomicznym w Davos, gdzie jeździ nasz premier i prezydent i ze wszystkimi się wita i oni tu w kraju opowiadają Polakom, że oni są przeciwko Unii Europejskiej, przeciwko jakimś tam regulacjom klimatycznym, a jadą na zachód do Brukseli, do Davos, do Zurichu i wszystko podpisują, wszystko jak leci, oni są za. Tylko Polakom to opowiadają, że no nie, to nie do końca. Są za, więc są po jednych pieniądzach, interesach z Big Techem, z światem wielkich korporacji, ze wszystkimi tymi BlackRockami, innymi międzynarodowymi instytucjami, a jakby ich umocowanie, jak powiedziałem, jest w wojsku amerykańskim na terytorium Polski, które to wojsko jest za małe, żeby ochronić nas przed Rosją, ale w sam raz, żeby ochronić rząd przed narodem.
Piotr, dożyliśmy ciekawych czasów. Dożyliśmy ciekawych czasów, niełatwych czasów dla dziennikarzy. To, co powiedziałeś, że w PRL-u trzeba było tylko i wyłącznie dobrze mówić o Rosji. Dzisiaj trzeba być miłośnikiem Ukrainy. Nie wszyscy ci, którzy tymi miłośnikami nie są, automatycznie też nie stają się miłośnikami Rosji. Nie wiem, czy jest to jasne, co mówię. Ja nie muszę miłować Ukrainy, to nie znaczy, że kocham Rosję, że jestem ruską onucą, tak? Tylko logicznie i racjonalnie patrzę na tę sytuację i dbam, jestem tą osobą, która interesuje się dobrem Polski, interesem Polski i chciałabym, żeby polski rząd dokładnie takie samo stanowisko zajmował. Z tego, co ty mówisz, nie do końca tak jest. Ja myślę, że słuchacze też sobie z tego zdają sprawę. Ja ci dziękuję bardzo za ten bardzo wyczerpujący komentarz. Jak zawsze...
Ja tylko jedno zdanie bym dodał, jeśli mogę, to będzie to bardzo króciutko. A propos tego, co powiedziałaś o Rosji i Ukrainie, że każą nam wybierać. Więc to jest identycznie jak z dwiema partiami w Polsce. Jeśli nie popierasz PiS-u, to automatycznie stajesz się zwolennikiem Platformy. Jeśli popierasz PiS, to masz nienawidzić Platformy. Tymczasem jest duża grupa Polaków, która nie chce mieć nic wspólnego z obiema tymi partiami. Tak. Ale nie może, bo wystarczy, że powie, czy jestem przeciwko PiS-owi, to oni już wiedzą, że popierasz Platformę, a to nieprawda. I tak jak jest z tymi dwiema partiami, tak jest właśnie z Ukrainą i Rosją. Tak. Nie można skrytykować Rosji, bo jest się od razu przez obóz patriotyczny wrzuconym do wiadra z Ukraińcami, banderowcami, szowinistami i tak dalej. Ale spróbuj skrytykować Ukrainę, to od razu staje się ruską ogólnocą, ruskim agentem, ruskim bandytą i tak dalej. Czyli nie ma nic po środku. Człowiek nie może zachować autonomii własnych poglądów, bo te poglądy mu się narzuca. To kto inny będzie decydować? Tak, taka cały czas jest narracja. Kto inny decyduje, co my mamy myśleć? Bo jeśli my mówimy A, to ktoś wie, że chodzi o B. Albo odwrotnie, jeśli mówimy, że jesteśmy przeciw A, to oni już wiedzą, że my jesteśmy za B. Mimo, że wcale nie, ale to nie ma znaczenia. Cały czas jest sytuacja, za kim jesteś, za mamą czy tatą, jak to u nas byłem mały w Łodzi, za kim jesteś, Widzewem czy UKS-em. Ja mówię, nie jestem za żadną drużyną, bo mnie w ogóle te rozgrywki ligowe nie obchodzą. Nie było takiej odpowiedzi. Miałem dostać w mordę od kibiców tego czy innego klubu, bo ja muszę wybrać. Widzew czy UKS, krótka piłka, Widzew czy UKS, za kim jesteś? Pamiętam to z lat dzieciństwa, dzisiaj jest to samo. Za
ja
kim
też to
jesteś?
Pamiętam.
Rosja czy Ukraina, musisz
tak
wybrać.
Musisz wybrać, musisz wybrać. Piotr, dziękuję bardzo za rozmowę, za ten wyczerpujący komentarz, jakże sensowny, logiczny, racjonalny, jak zawsze. Przypomnę, że moim i Państwa gościem był Piotr Korczarowski, dziennikarz z Polski, założyciel telewizji internetowej Emisja TV i prezes Fundacji Inicjatywa Przeciw Cenzurze. Piotr, bardzo, bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę.
Cała przyjemność po mojej stronie. Serdecznie dziękuję. Pozdrawiam wszystkich moich rodaków żyjących za oceanem. Żyjcie tam spokojnie, bo tutaj w Polsce naprawdę, jak powiedziałaś, dożyliśmy ciekawych czasów, ale one nie są najlepsze, więc cieszcie się na razie życiem tam, bo po was też pewnie za jakiś czas przyjdą. A tymczasem naprawdę wszystkim Państwu życzę spokojnej, najbliższej przyszłości.
Dziękuję wzajemnie, Piotrze. Dobranoc.
Dobrej nocy.